Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Kaliskie Champs-Élysées.
Dzisiaj zapraszam słuchaczy na wędrówkę kaliskimi Champs-Élysées, czyli spacer ulicą Górnośląską. O tym, czemu zapachniało Paryżem, powiem za chwilę. Teraz o początkach ulicy. Od XIII wieku istniała jako trakt bity wrocławski. Chyba dość uczęszczany. Obydwa miasta, Kalisz i Wrocław, były ważnymi, choć leżącymi przecież w różnych państwach, ośrodkami administracji, handlu, rzemiosła, a potem przemysłu. Zatem wyjeżdżało się tędy do Wrocławia, z tym, że docierało się tam inaczej niż dzisiaj, raczej przez Milicz. Trakt ten w ciągu kilku wieków był również świadkiem przemarszów wojsk różnego autoramentu. Najczęściej wejść triumfalnych, wojska napoleońskie, pruskie, niemieckie, a odwrotów już niekoniecznie uroczystych. Ciekawe, że również od tej strony, choć geografia podpowiadałaby inny kierunek, witano po wcześniejszym odwrocie armii Napoleona imperatora wybawiciela, czyli rosyjskiego cara, dla którego wzniesiono tu nawet triumfalną bramę. Od rozbiorów trakt zwano drogą do Szczypiorny. Taka nazwa widnieje choćby na planie z 1825 roku. Była to oczywiście droga już poza granicami miasta, nie na darmo stoimy teraz przecież za Rogatką. Choćby dlatego było tu możliwe założenie na przełomie XVIII i XIX wieku cmentarzy. Ówczesne przepisy kazały likwidować cmentarze przykościelne i lokalizować nekropolie poza miastami. Na cmentarzu katolickim byliśmy już w czasie jednego ze spacerów, na kolejne jeszcze zapewne zajrzymy. Ten obszar był częścią wsi Dobrzec Mały jeszcze w 1878 roku, kiedy ową drogę do Szczypiorny wyprostowano, nadając jej mniej więcej dzisiejszy przebieg, i w 1902 roku, kiedy w związku z doprowadzeniem do Kalisza kolei i oddaniem do użytku na dalekim przedmieściu dworca tejże kolei, uporządkowano ją w sposób dość istotny, dodając odgałęzienie na tenże dworzec. Wkrótce jednak już jako ulica Nowowrocławska stała się częścią miasta. Przybyły kolejne murowane budynki, z których wiele stoi do dziś. Potem nadeszła tragiczna dla Kalisza pierwsza wojna, a po niej i po odzyskaniu niepodległości również dla ulicy zaczął się nowy etap. W lipcu 1922 roku, a więc w czasie powstań i plebiscytów na Śląsku, w kaliskiej prasie ukazała się odezwa Komitetu Obchody Przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Z tej okazji Rada Miejska zadecydowała o nadaniu ulicy nazwy Górnośląska. Na zmianie nazwy się nie skończyło. W jednym z projektów odbudowy Kalisza Górnośląska miała być reprezentacyjną, szeroką na 32 metry ulicą handlową, złamaną dla ożywienia długiej perspektywy placem z, podobnie jak w Paryżu, łukiem triumfalnym. No to już wiemy, skąd się wzięło Champs-Élysées. Do realizacji tego projektu niestety nie doszło. Na ulicy nie pojawił się ani łuk triumfalny, a arterii musiała wystarczyć zaledwie 23-metrowa szerokość. Za to wokół pojawiła się, wytyczona na wzór amerykański przez geometra, a jednocześnie późniejszego prezydenta miasta Bronisława Bukowińskiego, prostokątna siatka nowych ulic – Staszyca, Polna. A w 1929 miała już miejsce pierwsza przebudowa arterii, polegająca na częściowej niwelacji stromego przebiegu i zasypaniu bocznych rowów, na miejscu których powstały chodniki. Położono wówczas także nowy bruk i założono elektryczne oświetlenie. Dalsze, duże remonty poczynił niemiecki okupant, dla którego Górnośląska stała się ważną, strategiczną Oberschlesische Straße. Dokonał on dalszej niwelacji, położył nową kostkę granitową i chodniki, założył pasy zieleni po bokach. Przedostatni duży remont miał miejsce w latach 1975-76. Na ulicy pojawił się asfalt, zatoki autobusowe i sygnalizacja świetlna. Poszerzono także kosztem zieleni chodniki. Wreszcie kilka lat temu dokonano kolejnych, bardziej już o charakterze kosmetycznym, poprawek traktu. Obecnie jest to jedna z najdłuższych ulic w Kaliszu, a dodatkowo, by ją przejść, trzeba pokonać około 30-metrową różnicę wzniesień. Będziemy więc mieli nieco pod górkę, ale chyba się tym nie zrazimy. Ruszajmy więc na nasz spacer. W mijanych domach, z których wiele dawno ma już za sobą setne urodziny, dostrzec możemy sporo elementów secesyjnych. Popatrzmy na facjatki, balustrady czy attyki na dachach, choćby w kamienicach numer 2, 5, 18, 20, 22, czy w dalszym odcinku pod numerami 28, 30, 32, czy wreszcie 34. Druga faza budowania, bardziej już w duchu modernizmu, miała miejsce jeszcze w czasie trwania, jak i po pierwszej wojnie. Od choćby powstały w 1914 roku dom pod dwunastką, przed którym teraz stoimy. Znajdowało się tu kino Roxy, prowadzone przez Ukraińca Orłowa, w którym czasem sam właściciel toczył walki zapaśnicze, rozrywał łańcuchy i demonstrował jako uzupełnienie i wzbogacenie repertuaru różne sztuczki siłowe. Potem kino otrzymało nazwę Polonia, a już bliżej naszych czasów funkcjonowało jako Syrenka. Najstarsi słuchacze pamiętają zapewne drewniane fotele, balkon kinowy albo miejsca za filarami go podtrzymującymi. Nieco wcześniej stoją nowe, no w każdym razie już powojenne bloki. Ten z długimi, przebiegającymi wzdłuż całej fasady balkonami, które pewno umożliwiały zawieranie sąsiedzkich znajomości, zwany był blokiem Merino, bo tekstylno-odzieżowy sklep o tej nazwie przez długie lata zajmował jego parter. A z przodu jakby na doczepkę okrągły kiosk, nad którym na przemian rozbłyskiwały i gasły gwiazdki z jednego z pierwszych kaliskich neonów. Natomiast w bloku obok mieszkał i na samej górze miał swoją pracownię zmarły w ubiegłym roku znany kaliski plastyk i regionalista pan Władysław Kościelniak. A z kolei w bloku za kinem przyjmowała dobrze znana kaliskim okularnikom okulistka pani dr Giergielewicz. Teraz spójrzmy naprzeciwko, na stronę nieparzystą. Naprzeciw kina w międzywojniu działały tam organizacje dobroczynne. Stowarzyszenie Kobiet Ognisko i Stowarzyszenie Świętej Zyty. Po wojnie stanął tam, prostopadle do ulicy, blok z neonem totalizatora sportowego, na którego podwórku od strony cmentarza i ulicy Dąbrowskiego, która w międzywojniu zwała się ulicą Księdza Skorupki, zlokalizowany jest obszerny, mogący ponoć pomieścić do 500 osób, choć dziś pewnie niedostępny, schron. Nie dziwicie, miły słuchaczu, że kamienice numer 7 i 9 stoją w stosunku do ulicy nieco pod skosem, jakby się na nią dąsały? Sekret polega na tym, że kiedyś przynależały one jakby do ulicy Młynarskiej, która rzeczywiście pod skosem łączyła się tu z Górnośląską. Natomiast dzisiejszy wlot połączonych Młynarskiej i Cmentarnej był zabudowany nieistniejącą już kamienicą. Teraz mamy tu trójkątny mini skwerek, który zdobi awangardowa rzeźba o nieznanym mi tytule, którą ktoś pewno złośliwie nazwał Człowiek przy komputerze. A naprzeciwko, pod 24, kamienica, w której w czasie II wojny mieszkał niemiecki inżynier-chemik Schaufteberg. Był on hopystą, fotografem, miał doskonale wyposażoną ciemnię. Być może to on właśnie jest autorem zdjęć Kalisza z czasów okupacji. Zdjęć pokazujących samo miasto z tego okresu, ale i tragiczne sceny wywózek i egzekucji. W kolejnym domu przy Górnośląskiej 15, przed którym właśnie stoimy, przed pierwszą wojną mieszkała matka Dąbrowskiej, Ludomira Szumska. Dąbrowska nie charakteryzuje niestety tej ulicy zbyt pochlebnie, pisząc o niej: długa droga do kolei prowadząca przez brudne i biedne przedmieście. Zachowała się fotografia, na której na balkonie tejże kamienicy stoi brat Marii Bogumił w towarzystwie nieznanej kobiety. W nocach i dniach, w których, nawiasem mówiąc, naszą ulicę Dąbrowska nazwała Raciborskim przedmieściem, autorka kazała zamieszkać owdowiałej Barbarze Niechcicowej, a więc de facto Ludomirze Szumskiej, w innej części miasta, na placu Świętego Józefa, w powieści świętojańskim. No być może dlatego, że tam, w centrum miasta, lepiej można było oddać grozę płonącego w sierpniu 1914 roku Kalisza. No ale wróćmy na Górnośląską. Obok kamienica należąca kiedyś do znanego w Kaliszu farmaceuty, pana Kwiecińskiego, który miał na parterze domu swoją aptekę. Dziś nadal możemy tam kupować różne cudowne medykamenty. A naprzeciwko, w lichej chałupince, jeszcze niespełna pół wieku temu funkcjonował zakład tapicerski pana Szczepaniaka. Starsze słuchaczki uśmiechają się pewnie teraz, wspominając grzecznego aż do przesady rzemieślnika, który eleganckim dzień dobry pozdrawiał wszystkie bez wyjątku mijane kobiety. Ciut wyżej znajdowała się popularna restauracja Napieraja, a dzisiaj, zresztą już od wielu lat, dzieci zaciągają swoich rodziców do cukierni Marysieńka na pyszne ciastka i lody. Naprzeciwko nim wybudowano blok z delikatesami, które, nawiasem mówiąc, weszły tu w miejsce firmy naprawiającej maszyny biurowe, znajdowała się siedziba Rembetu, a kawałek dalej jedna z dwóch czy trzech w latach 60. kaliskich kolektur Totolotka. I tak dochodzimy do ulicy Staszyca, podziwiając stojącą na rogu pod numerem 27 pyszną, choć dziś nieco sfatygowaną, kamienicę w stylu wiedeńskiej secesji. No, to miejsce dzisiaj jest swoistym Eldorado dla handlowców, bo zarówno przed kioskiem ruchu, jak i przed leżącym naprzeciwko punktem gastronomicznym zawsze ustawia się kolejka. Po przeciwnej stronie Staszyca mamy blok z biblioteką. Nim on powstał, w miejscu tym miała swoją siedzibę firma przewozowa pana Drużbiaka, a po drugiej stronie Górnośląskiej magiel pani Iwanowej, rzeźnik i sklep warzywno-spożywczy Sikorów. Zresztą takie sklepiki, nazwijmy to kolonialne, na naszej ulicy były nieco niżej jeszcze chyba dwa, stanowiąc skromny, choć znaczący symbol oporu Kaliszan przeciw podejmowanym przed pół wiekiem próbom całkowitego upaństwowienia handlu. U Sikorowej kupowało się oprócz warzyw i owoców m.in. żur, andruty, lemoniady i tak zwane ciepłe lody. Natomiast chrupiące pieczywo oferowała po sąsiedzku piekarnia Wieteckiego. Oryginalna również prywatna firma znajdowała się nieco wyżej, pod 42. Otóż pani Skarżyńska zajmowała się w niej przerabianiem wychodzących z mody pierzyn na kołdry. Zresztą, skoro o przesypywaniu pierza mowa, najstarsi Kaliszanie pamiętają ponoć, jak Górnośląską, przypominam, w zamyśle Champs-Élysées, pędzono z dworca kolejowego w stronę rzeźni na Majkowskiej stada gęsi. Byłażby to więc w wydaniu kaliskim taka trochę gęgająca Champs-Élysées. Teraz stoimy na skrzyżowaniu Górnośląskiej z Polną. Przymknijmy oczy i przenieśmy się, no powiedzmy, o wiek wstecz. Zamiast tak zwanego włoskowskiego bloku, numer 44-46, widzielibyśmy rozciągające się stąd aż po dzisiejszy dom usług zabudowania fabryki Aleksandra Oskara i Karola Ottona Fibigerów. No jak Fibigerowie, to pewno fortepiany. Rzeczywiście, bracia prowadzili tu wówczas parową fabrykę fortepianów i pianin Apollo. Byli synami brata słynnego Arnolda I, także znanego w Kaliszu cukiernika Karola Reinholda Fibigera, ale dość ostentacyjnie, również w ogłoszeniach prasowych, dystansowali się od bardziej jednak przecież znanej fabryki wuja, a później kuzyna. Struny do instrumentów produkowali tu ponoć z jelit zwierzęcych. Patrząc po skosie, mamy dzisiaj bloki z popularną przed ćwierćwieczem mleczarnią i ogrodnikiem. Nim powstały, mieszkał tam w domku pan Gerlich. W czasie okupacji pracował on w winiarach u Nowackiego, a słynął z perfekcyjnego wyrobu bimbru. Podrzucał swój wyrób pryncypałowi, a ten częstował nim, jako wysokogatunkowym koniakiem, wizytujących go dygnitarzy III Rzeszy. Wyobraźcie sobie państwo Geringa, notabene spowinowaconego z żoną Nowackiego, delektującego się samogonem. No i narożnik z centralą rybną. Nim powstał ten blok, znajdował się tu domek z ogrodem należącym do młynarczyków. Dalej w głąb mamy postawioną w 1919 roku wraz z sąsiednim domem dla nauczycieli szkołę, ufundowaną przez ostatniego z działających w Kaliszu fabrykantów repanów, Emila. Ta zadziwiająca ofiarność repana wynika przynajmniej z dwóch powodów. Bardziej wychowawcza mówi o próbie zadośćuczynienia za wyzysk, jakiego wobec kaliskich dzieci dopuścił się ojciec Emila, August, który zatrudniał je, oferując skandaliczne warunki w swych przędzalniach. Pisał nawet o tym Prus w kronikach warszawskich. Bardziej prozaicznym wytłumaczeniem hojności repanów jest ponoć jednak zapis w umowie tych potentatów z miastem, które w zamian za znaczną pomoc, ulgi i umorzenia kredytów zastrzegło górny pułap wytransferowania środków pieniężnych poza Kalisz. Czy to aby czasem nie mogłaby być wskazówka dla naszych władz w czasach współczesnych? Od 1987 roku patronką placówki, obecnie funkcjonującej jako gimnazjum nr 4, jest Maria Dąbrowska. Nieco więcej o szkole znajdującej się przed nią fabryce La Cotonnière opowiem następnym razem w czasie spaceru do świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Obiecuję. Tymczasem ruszajmy dalej. Skoro już kilka razy była mowa o Dąbrowskiej i jej nocach i dniach, pamiętacie państwo w bloku 35 małą cukiernię Agnisia? No cóż, dziś nie kupimy już tu ciastek. Wędrujmy więc dalej i dochodzimy do placu przed blokiem przy Górnośląskiej 51. Przed ponad pół wiekiem, skryty nieco za topolami, pracował pełną parą tartak braci Znamirowskich. Tartak zlikwidowano pod koniec lat 60. Postawiono rzeczony blok, będący wówczas ponoć wizytówką i chlubą kaliskiej spółdzielni mieszkaniowej. A kilka lat później na placu stanął, równie wówczas reprezentacyjny, orbisowski hotel Prosna. A, zapachniało wielkim światem. Niestety po 40 paru latach okazało się, że nocleg w tym hotelu to nie jest już szczyt marzeń przyjezdnych. Obiekt został więc, mimo prób ratowania, zmian wizerunku i menedżerów, w 2010 roku zamknięty, a w 2013 na oczach zszokowanych Kaliszan w sposób dość spektakularny i widowiskowy rozebrany. Teraz, jak widzimy, stoi tu sobie kolejny dyskont. Za to ostała się na szczęście 27-metrowa wieża ciśnień, postawiona tu w 1937 roku. I choć też nie spełnia już swojej pierwotnej roli jako element systemu wodociągowego Kalisza, jest wykorzystana jako galeria plastyczna, no i stanowi zgrabną i widoczną z oddali dominantę tej części miasta. Przed wojną koło wieży ciśnień stał domek zajmującego się homeopatią Niemca Plica, a także przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej Autorapid. A z tyłu już przy Legionów, która to ulica zwała się kiedyś Nowolipowską, siedziba główna Kaliskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Snyka. Znalazła sobie ona przytulisko w odremontowanej przedwojennej willi fabrykantów Millerów. Bibliotekarze, a z nimi pewno i kaliszanie, marzą o innej, obszerniejszej siedzibie. Jeden z pomysłów zakładał ulokowanie biblioteki w opuszczonym budynku bankowym koło teatru. Póki co przychodzi się cieszyć tym, co jest. A jest zgrabny, eklektyczny pałacyk. A nie miał już takiego szczęścia stojący po sąsiedzku, nieco wyżej, ale rozebrany przed pół wiekiem pałacyk znanych kaliskich kamieniarzy, Fiebigerów. Został zburzony, bo było potrzebne miejsce na stawianie kaliskich skytowerów w ramach omówionego przeze mnie w jednej z poprzednich audycji osiedla Asneka. To osiedle uzupełniło jakby po tej stronie górnośląskiej potrzebę budowania dla ludu pracującego miast, a i tego napływającego ze wsi, osiedli bloków mieszkaniowych. Pierwszym z nich, przynajmniej w tej części miasta, było stawiane w latach 1957-1968 według koncepcji architekta Lutomskiego osiedle Kaliniec. Jego nazwa to kolejny ukłon Kaliszan w stronę naszej krajanki Marii Dąbrowskiej i jej wiekopomnego, przynajmniej z punktu widzenia Kaliszan, dzieła. O tym odniesieniu informuje tablica umieszczona na pierwszym z serii kilkudziesięciu bloków przy Górnośląskiej 59. A nawiązania do Nocy i Dni znalazły się także w nazwach podbudowanych tu wówczas pawilonów gastronomicznych, restauracji Sarbinowska i kawiarni restauracji Barbara i Bogumił, a także takich nazw osiedlowych ulic. Zresztą sama Dąbrowska ma tu też skromną, biegnącą równolegle do Górnośląskiej uliczkę. No i właśnie dotarliśmy do skrzyżowania naszej górnośląskiej z Serbinowską. Po stronie nieparzystej stoi tu sobie oto kamienica, w której dawno, dawno temu mieszkał ponoć chłop o nazwisku Figas, ważący ponad 100 kg, który wykombinował sobie oryginalny sposób dorabiania do skromnej pensji. Otóż wynajmował swą słuszną cielesność chłopom wiozącym wozami towary na sprzedaż do miasta. Schowany w siano, dociążał je przed ważeniem i sprzedażą chłopskiej oferty handlowej. Potem niepostrzeżenie wygramalał się z wozów, a kupującym brakowało ponad centnar towarów. Oj, nieładnie. Naprzeciwko, przed halą targową pod zegarem, stoi interesująca kamienica. A kiedyś była jeszcze bardziej strojna. Fasadę zdobił choćby piękny balkon na pierwszym piętrze. Kamienica nie mogła być brzydka, bowiem znajdował się tu hotel, którego pierwotnie zwano Sielanką, później zyskał już światową nazwę International. Powstał w początkach XX wieku jako reakcja na pobudowanie w pobliżu dworca kolei. Zachowały się dokumenty świadczące o tym, że jego właściciel, Maksymilian Kopf, sądził się z miastem o podatki, o remont. Liche rezultaty tych sporów i fakt, że w hotelu długo nie było na przykład elektryczności, spowodowały, że hotel zakończył działalność jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Po drugiej stronie nowoczesny, postawiony w latach 1990-94 według projektu kaliskich architektów panów Nowaka i Podonowskiego, obiekt banku PKO. Po szklonej fasadzie obiektu przeglądają się wieżowce leżącego naprzeciw osiedla 25-lecia. Czego zostawię do myślności starszych słuchaczy, a podpowiedzią niech będzie fakt, że pierwsze bloki stanęły tu w roku 1970, a dwa lata później stanął wśród nich pierwszy w Kaliszu wieżowiec. Nieco dalej, vis-a-vis dworcowej, sławny ostatnimi czasy gołębnik, czyli pobudowana pod koniec XIX wieku dla oficerów Straży Granicznej, a w ostatnich latach opuszczona i zamieszkała jedynie przez właśnie gołębie kamienica. Przez kilka tygodni entuzjazmowaliśmy się poszukiwaniem dla niej nabywcy i sporami o dalsze przeznaczenie. Sprawa nabrała wreszcie korzystnego obrotu, czego nie można póki co powiedzieć o leżącym nieco z tyłu i także opuszczonym pałacyku Kobuszyńskich. Swój materialny dobrobyt zawdzięczali oni handlowi burakami cukrowymi. Do pomieszczeń gospodarczych wokół pałacyku, z których do dziś pozostała jedna hala, przebudowana później na szkolną salę gimnastyczną, prowadziła nawet bocznica kolejowa. Skoro wspomniałem o ulicy Dworcowej, do niedawna nie należała ona do bezpiecznych, mimo że była przecież jedyną drogą dojścia na dworzec kolejowy. Jeszcze długo po II wojnie ulicą i okolicą rządziła rodzina Jerzyków. Od kilku lat, kiedy Dworcowa stała się właściwie przedłużeniem naszej komunikacyjnej chluby, trasy bursztynowej, okolica ucywilizowała się jakby. Na te korzystne zmiany patrzy sobie kamienny Ikar, przy którym właściwie moglibyśmy zakończyć nasz dzisiejszy spacer. Moglibyśmy, gdyby nie proszące spojrzenia żony i dzieci. No tak, za rzeźbą Ikara kusi od ponad 3 lat swoimi placówkami galeria handlowa Amber. Powstała ona w miejscu, w którym w latach 70. pobudowano nowoczesny, jak na owe czasy, dworzec autobusowy. Obiekt, którego projektantami było małżeństwo Hejdów, uzyskał nawet wówczas tytuł mistera budownictwa. A jak skończył? Większość z nas na pewno pamięta. Ale by nie kończyć spaceru niewesołą refleksją typu oto jak kończą wszystkie mistery, uderzmy w ton bardziej pogodny. Wysupłajmy parę groszy i chodźmy na lody do amberowskich cukierni.
Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.